Lekcja pierwsza, 2 stycznia. Kryzys tożsamości. Sobota, po południu, 26 grudnia. Tekst pamięciowy. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Księga Izajasza 1:18. Zagubieni w krainie zapomnienia. Jeśli podróżujesz samochodem przez Irlandię wąskimi wiejskimi drogami między kamiennymi murkami okalającymi pola, często natkniesz się na stada krów wracających do obór po dniu spędzonym na pastwisku. Nawet jeśli nie towarzyszy im pasterz, to każda krowa bezbłędnie trafia do swojej obory. Wie, gdzie jest jej dom i do kogo należy. Gdy małe dziecko zagubi się w centrum handlowym i płacze, może nie zdawać sobie sprawy z tego, gdzie się ono znajduje i gdzie jest jego matka, ale w morzu ludzi z pewnością rozpozna ją, gdy tylko ją zobaczy. Niestety, w przeciwieństwie do irlandzkich krów, a tym bardziej zagubionego dziecka, Judejczycy zapomnieli, że należą do Jahwe, ich niebiańskiego władcy, a zatem utracili swoją tożsamość jako ludu przymierza. Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Księga Izajasza 1:2-3. W tym tygodniu przyjrzymy się Bożemu dziełu nawrócenia i odrodzenia tego ludu. Niedziela, 27 grudnia. Słuchajcie, niebiosa. W Księga Izajasza 1:1 znajduje się krótkie wprowadzenie przedstawiające autora, syna Mosa, źródło jego przesłania, widzenie, oraz jego temat, Judea i jej stolica, Jerozolima, za panowania czterech królów. Temat przesłania wskazuje także pierwszoplanowych adresatów Izajasza, współczesnych mu jego rodaków. Prorok mówi do nich o ich stanie i czekającej ich przyszłości. Wspominając judzkich królów, za panowania których działał, Izajasz zawęża krąg adresatów i wiąże swoją księgę z historycznymi i politycznymi wydarzeniami konkretnego okresu. Te ramy czasowe kierują nas do historycznych sprawozdań zawartych w II Księga Królewska 15:1-20, 21 i II Księga Kronik 26:1-32, 33. Przeczytaj w Biblii, przeczytaj Księga Izajasza 1:2. Co jest istotą przesłania tego wersetu? Co Pan tutaj mówi? Jak przesłanie to przewija się przez całą historię zbawienia? Czy dotyczy ono także współczesnego Kościoła? Uzasadnij swoją odpowiedź. Księga Izajasza 1:2. Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio. Gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Zwróć uwagę, że przesłanie Izajasza zaczyna się następująco, słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio. Bóg nie wskazuje tu na to, że niebo i ziemia same z siebie mogą usłyszeć czy zrozumieć owo przesłanie. To wrażenie jest jedynie środkiem literackiego wyrazu. Gdy starożytni królowie na Bliskim Wschodzie, tacy na przykład jak władca Hetytów, zawierali polityczne umowy z pomniejszymi władcami, przywoływali swoich bogów na świadków, by podkreślić, że złamanie umowy z pewnością nie ujdzie bezkarnie. Jednak gdy boski król królów zawarł przymierze z Izraelitami w czasach Mojżesza, nie odwoływał się do żadnych bogów jako świadków. Jako jedyny i prawdziwy Bóg przywołał na świadków niebiosa i ziemię, aby spełniły rolę świadków. Przeczytaj uważnie Księga Izajasza 1:1-9. Podsumuj, na czym polegały grzechy Judejczyków. Zwróć szczególną uwagę na skutki tych grzechów. Co się stało z powodu winy Judejczyków? Jaka nadzieja jest wskazana w Księga Izajasza 1:9? Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich, Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio. Gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego Izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce, i świeże rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Poniedziałek, 28 grudnia. Zdemoralizowana obrzędowość. Przeczytaj Księga Izajasza 1:10. Dlaczego prorok posłużył się podobieństwem do Sodomy i Gomory? Co Pan pragnął przez to wskazać? Księga Izajasza 1:10. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Przeczytaj Księga Izajasza 1:11-15. Co Pan mówi tutaj swojemu ludowi? Dlaczego Bóg odrzucił nabożeństwa odprawiane przez Jego lud? Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar mówi Pan? Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Ręce składające ofiary i wznoszone w modlitwie były pełne krwi. To znaczy, że ludzie ci stosowali przemoc i uciskali bliźnich. Źle traktując innych członków przymierza, Izraelici okazywali pogardę obrońcy Izraela, albowiem grzechy przeciwko bliźnim są grzechami przeciwko Bogu. Oczywiście to Bóg ustanowił starotestamentowy system obrzędowy i wyznaczył świątynię jerozolimską jako właściwe miejsce nabożeństwa. Ale obrzędy miały być odprawiane w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Jego ludem. To przymierze Boga z Izraelitami umożliwiało Jego zamieszkiwanie wśród nich w świątyni. Tak więc przeprowadzane obrzędy i wznoszone tam modlitwy miały sens jedynie pod warunkiem, że wyrażały wierność wobec Boga i Jego przymierza. Dlatego ci, którzy składali ofiary, ale nie odczuwali szczerej skruchy i gotowości zaprzestania niesprawiedliwych działań wobec innych członków przymierza, dopuszczali się w ten sposób rytualnego kłamstwa. Zatem ich ofiary były nie tylko nieważne, ale były wręcz grzechem. Ich ceremonialne gesty miały świadczyć o tym, że są wierni, ale ich postępowanie dowodziło tego, że złamali przymierze z Bogiem. Przeczytaj Księga Izajasza 1:16-17. Co Pan nakazał swojemu ludowi? Jak te wersety w ich kontekście są zbieżne z tym, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 23:23-28? Jakie przesłanie dla siebie znajdujemy w tych wersetach i kontekście, w którym zostały podane? Księga Izajasza 1:16-17. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Ewangelia Mateusza 23:23-28. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przycedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Wtorek, 29 grudnia. Argument przebaczenia. Przeczytaj Księga Izajasza 1:18. Zastanów się nad tymi słowami i napisz, co Bóg przez nie wyraził. Przeczytaj kilka kolejnych wersetów, by poznać kontekst Księga Izajasza 1:18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Bóg z mocą dowiódł, że oskarżeni Judejczycy są winni złamania zawartej z nim, a następnie wezwał ich do reformy. To wezwanie sugeruje, że jest jeszcze dla nich nadzieja. W końcu, gdyby nie było nadziei, po co wzywać skazańca do zmiany postępowania? Jak bowiem skazaniec w celi śmierci miałby bronić pokrzywdzonego, wymierzać sprawiedliwość sierocie i wstawiać się za wdową? Ale gdy Bóg mówi, chodźcie więc, a będziemy się prawować, widzimy, że On wciąż stara się przemówić do rozumu swojemu ludowi, skłonić go do skruchy i porzucenia zła, bez względu na to, jak bardzo zwyrodniał. Pan zapewnia Judejczyków, że może ich oczyścić z grzechu, zastąpić czerwień grzechu bielą sprawiedliwości. Dlaczego grzechy mają kolor czerwony? Bo czerwień to kolor krwi, którą przelali, widnie dojącej na ich rękach. Biel zaś jest kolorem czystości i uwolnienia od winy za przelanie krwi. Bóg oferuje im zmianę życia. Podobnego słownictwa użył Dawid, gdy błagał Boga o przebaczenie za to, że posiadł Batrzebę i doprowadził do śmierci jej męża. W Księga Izajasza 1:18 Bóg posługuje się argumentem przebaczenia oferowanego jego ludowi. Jak Boża oferta przebaczenia służy jako argument do uzasadnienia zmiany ich postępowania. Porównaj Księga Izajasza 1:18 z Księga Izajasza 44:22. Księga Izajasza 1:18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Księga Izajasza 44:22. Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę, nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. Teraz dostrzegamy cel surowych słów Boga skierowanych przeciwko jego ludowi. Nie oznaczają one odrzucenia, ale pragnienie nawrócenia ich do niego. Jego oferta przebaczenia jest poważnym argumentem wspierającym jego wezwanie do oczyszczenia się Judejczyków z moralnego zepsucia. Jego przebaczenie umożliwia im odrodzenie się dzięki jego mocy. Widzimy tu podstawę nowego przymierza zapowiadanego w Księga Jeremiasza 31:31-34, w którym przebaczenie jest podstawą więzi nowego serca z Bogiem. Zaczynamy więc od czerwieni, będąc winni długu, którego nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić. Jednak z pozycji i pokory i uznania naszej potrzeby przebaczenia jesteśmy gotowi przyjąć wszystko, co Bóg nam daje. Środa, 30 grudnia. Przeczytaj Księga Izajasza 1:19-31. Jaki temat pojawia się w tym fragmencie księgi i jak przewija się on w całej Biblii? Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy. Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei. Wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. Dlatego tak mówi Pan zastępów, mocarz Izraela, biada. Ulżę sobie na moich nieprzyjaciołach i pomszczę się na moich wrogach. I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki. I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym. Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość. Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą. Bo wstydem się okryjecie z powodu dębów, w których macie upodobanie i rumieńcem zapłoniecie z powodu gajów, które lubicie, bo staniecie się jak dąb, którego liść zwiędnie, lub jak ogród bez wody. I mocarz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą, i spłoną obaj razem, i nie będzie komu gasić. Zwróć uwagę na logiczną konstrukcję Księga Izajasza 1:19-20. Jeżeli Judejczycy wybiorą ochocze posłuszeństwo wobec Boga, będą spożywali z dóbr ziemi. Z drugiej strony, jeżeli odrzucą Jego ofertę przebaczenia i odrodzenia oraz będą się buntować przeciwko Niemu, pożre ich miecz. Wybór zatem należy do nich. Tak więc wersety te zawierają warunkowe błogosławieństwo i warunkowe przekleństwo. W pierwszym rozdziale Księgi Izajasza jej autor powtarza i stosuje do zaistniałej sytuacji słowa Mojżesza zapisane w 5 Księga Mojżeszowa 30:19 w czasie, gdy Bóg ustanawiał przymierze z Izraelitami, biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Przeczytaj uważnie te słowa Mojżesza. Zwróć uwagę, że nie ma neutralnego stanowiska, albo życie, albo śmierć, albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Dlaczego mamy do wyboru tylko dwie możliwości? Dlaczego nie ma jakiegoś kompromisowego wyjścia z tej sytuacji? Te słowa Mojżesza streszczają serię ostrzeżeń, błogosławieństw i przekleństw, które kończą zawarcie przymierza w 27, 28, 29 i 30 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Porównaj 26 rozdział Księgi Kapłańskiej. Przymierze to obejmuje następujące elementy. 1. Przypomnienie tego, czego Bóg dokonał dla Izraelitów. 2. Warunki, przykazania, których należy przestrzegać, by przymierze pozostawało w mocy. 3. Nawiązanie do świadków oraz 4. Błogosławieństwa i przekleństwa ostrzegające ludzi, co się stanie, jeśli złamią warunki przymierza. Bibliści twierdzą, że te same elementy występują w identycznej kolejności w umowach politycznych zawieranych przez inne narody, takie jak na przykład Hetyci. Tak więc ustanawiając przymierze z Izraelitami, Bóg posłużył się formułą zrozumiałą dla nich, aby możliwie mocno uświadomić im naturę i skutki wzajemnie wiążącej umowy, której stroną się stali. Możliwe dobrodziejstwa przymierza były ogromne, ale gdyby Izraelici złamali tę umowę, ich los byłby gorszy, niż gdyby nigdy jej nie zawarli. Jak w swoim chrześcijańskim życiu doświadczyłeś zasady błogosławieństwa i przekleństwa przedstawionej powyżej? Czwartek, 31 grudnia. Złowieszcza pieśń miłosna. Przeczytaj pieśń zapisaną w Księga Izajasza 5:1-7. Jakie znaczenie ma ta przypowieść? Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieże i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą: rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie, Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakaże obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Bóg wyjaśnił znaczenie przypowieści dopiero na końcu, czyli w Księga Izajasza 5:7. Używając przypowieści, pomógł swoim wiernym spojrzeć na siebie obiektywnie, aby mogli poznać swój rzeczywisty stan. Bóg skutecznie posłużył się taką metodą wobec Dawida, zobacz druga księga Samuela 12:1-13. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze na to. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, i jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy. Dlatego, że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Nazywając przypowieść pieśnią o jego miłości, Bóg na początku wskazuje, co jest motywacją jego działań wobec jego ludu. Jego więź z wierzącymi opiera się na jego charakterze, którego dominującą cechą jest miłość. Bóg oczekuje w zamian także miłości. Jednak zamiast szlachetnych gron, otrzymał złe owoce, czyli dosłownie śmierdzące, parszywe, paskudne, obrzydliwe rzeczy. Co Pan miał na myśli, gdy zapytał, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Księga Izajasza 5:4. W kolejnych wersetach Bóg mówi, otóż teraz chcę Wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą, rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Księga Izajasza 5:5-6. Gdy grzeszymy, Bóg nie od razu odsuwa się od nas, odbierając nam swoją ochronę i niszcząc nas. Cierpliwie daje nam okazję do przyjęcia przebaczenia. On nie odrzuca nikogo, kto przychodzi do Niego. Wzywa każdego, póki jest nadzieja na pozytywną reakcję. Nie przyjmuje rychło odmowy, bo wie, że jesteśmy istotami nieświadomymi i zwiedzionymi przez grzech. Ale jeśli nie może do nas dotrzeć, ostatecznie uznaje nasz wybór i pozwala nam pozostać takimi, jakimi chcemy być. Jeśli uparcie odrzucamy Boże wezwania kierowane do nas przez Ducha Świętego, możemy w końcu przekroczyć granicę, zza której już nie ma powrotu. Odwrócenie się od Chrystusa jest niebezpieczne, zobacz list do Hebrajczyków 6:4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Bóg może uczynić dla nas bardzo dużo, ale istnieją granice także Jego możliwości, bo On szanuje nasz wybór. Weźmy na przykład sprawę poruszoną w Księga Izajasza 5:4. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy? I przyjrzyjmy się jej w świetle Chrystusowego krzyża, na którym Bóg złożył z siebie ofiarę za nasze grzechy, płacąc własnym życiem za złamanie swojego prawa przez nas. Co jeszcze można było uczynić dla nas, czego On nie uczynił? Jak rozmyślanie o ofierze Chrystusa daje nam pewność zbawienia oraz motywuje do skruchy i zmiany życia? Piątek, 1 stycznia. Do dalszego studium. W kontekście Księga Izajasza 1:4 Ellen White napisała: zdeklarowany lud Boży odłączył się od Boga, utracił mądrość i wypaczył zrozumienie prawdy. Wierzący nie potrafili patrzeć dalekosiężnie, bo zapomnieli, że zostali oczyszczeni z dawnych grzechów. Poruszali się niespokojnie i niepewnie w ciemności, starając się usunąć z umysłu pamięć o wolności, pewności i szczęściu wynikających z poprzedniego stanu. Dopuszczali się różnego rodzaju istnych szaleństw, sprzeciwiając się Bożej opatrzności i pogłębiając winę ciążącą na nich. Słuchali oskarżeń szatana przeciwko charakterowi Boga, wskutek czego przedstawiali Boga jako pozbawionego miłosierdzia i wielkoduszności. Pytania do dyskusji. 1. Jak możemy zostać obmyci przez Boga? Co oznacza wyrażenie obmyjcie się? 2. Jak Jezus dostosował, poszerzył i wykorzystał pieśń miłosną o winnicy? Jakie lekcje są zawarte w tych opowiadaniach dla nas, adwentystów Dnia Siódmego? 3. Jaki związek istnieje między przebaczeniem oferowanym nam przez Boga a przeobrażeniem, którego dokonuje On w nas? Co jest pierwsze, przeobrażenie czy przebaczenie? Dlaczego ważne jest, by to wiedzieć? 4. W powyższym cytacie Ellen White stwierdziła, że ludzie sprzeciwiają się Bożej opatrzności. Co to znaczy? Podsumowanie. Gdy Izraelici zapomnieli o Bogu, uznawszy, że Jego błogosławieństwa to coś, co się im należy, wówczas On przypomniał im, że są odpowiedzialni wobec Niego oraz związani Jego przymierzem. Miłosiernie wskazał im ich duchowy stan, ostrzegł przed strasznymi skutkami odrzucenia Jego ochrony oraz wezwał, by pozwolili Mu ich uzdrowić i oczyścić.